Mamy środę, a w każdą środę o tej porze spotykamy się z naszymi gośćmi, którzy mają czas dla Państwa, naszych słuchaczy przede wszystkim, no i oczywiście dla nas. A na antenie Polskiego Radia Lublin, jak zawsze, przystanek noc, pan Tomasz Delmaczyński, który jest związany z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie imienia Wincentego Pola, ale przede wszystkim jest psychologiem. No i autorem książki, tej bardzo interesującej, o której może dziś trochę więcej nam opowie, bo kiedy spotkaliśmy się, panie Tomku, dobry wieczór po raz ostatni,
to dobry wieczór.
Tak wiele było treści na zadany temat, że trudno było się zatrzymać na dłużej.
Faktycznie, bardzo miło wspominam naszą ostatnią rozmowę. Dużo dotknęliśmy różnych tematów. Tematy dotyczyły głównie uzależnień, ale nie tylko, ponieważ uzależnienie jest po części takim...
Wypadkową?
Taką wypadkową, tak. Wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszego podejścia do życia. Więc dotykaliśmy wiele różnych ciekawych tematów i dzisiaj na pewno będziemy kontynuować to.
I zawsze jest to temat ważki, temat ważny, zawsze aktualny, bo któż nie chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samym, o pewnych mechanizmach, które pojawiają się w określonych okolicznościach. Na pewno nie uciekniemy od uzależnień, bo o tym bardzo wiele mówimy na ten temat w środowe noce, ale my obiecaliśmy sobie to spotkanie. Pan się już na nie zapowiedział. No i zgodnie z obietnicą na początku roku poniekąd obietnica, postanowienie zostało wypełnione.
Tak, pierwsze postanowienie noworoczne spełnione.
My się odwołujemy do tych postanowień. Cały styczeń to nasi goście, którzy pojawiają się w studiu, nawiązują do tego czasu niezwykłego.
Tak, no czas jest faktycznie niezwykły. W kontekście zmian to jest taki czas, gdzie najczęściej ludzie starają się zmienić swoje negatywne schematy, swoje nawyki szkodliwe. Ja tak sobie żartuję, że w styczniu koncerny tytoniowe mają najmniejsze przychody w ciągu całego roku, ponieważ to rzucanie palenia jest takim częstym postanowieniem. Bo wszyscy wiedzą, że palenie szkodzi, więc tak styczeń jest takim dobrym rokiem. Wręcz niektórzy czasami czekają już ten grudzień, jeszcze wypalę te ostatnie papierosy, żeby w styczniu już wejść świeżo w ten nowy rok. Więc tak, ten styczeń szczególnie jest tym okresem zmian, tych pozytywnych zmian. Dobrze by było, żeby cały rok był tak zmotywowany człowiek jak w styczniu. Niestety tak to kolorowo nie jest, ale faktycznie wiele ludzi zmienia swoje szkodliwe nawyki właśnie zaczynając od początku nowego roku.
A myśli pan, że wiele osób właśnie w tym czasie próbuje zmienić także swoje podejście do pewnych kwestii, swoje spojrzenie, jak to jest z psychologicznego punktu widzenia? Kiedy my się zatrzymujemy? Kiedy w ogóle zauważamy taką potrzebę?
Kiedy się zatrzymujemy właśnie, w takim rozwoju, w takim wglądzie w siebie, tak? Więc zatrzymujemy się wtedy, kiedy przestajemy być uważni na siebie w głównej mierze. Kiedy przestajemy zwracać uwagę na to, że w pewnym momencie już wypadamy trochę z naszych torów, takiej homeostazy tak zwanej. Życie rzuca w nas takimi szyszkami, sygnalizując nam, że troszkę zmierzamy w złym kierunku, ale my ignorujemy te sygnały.
Czyli najczęściej są to wydarzenia, które gdzieś tam nam przeszkadzają, czy nam doskwierają i to dotyczy niemal każdej sfery życia. Z tymi problemami, z kwestią uzależnień, czy jakichś innych tego typu problemów włącznie.
Dokładnie. No, kwestia uzależnień jest tą, tak jak wspomnieliśmy, tą wypadkową, ale tutaj warto się zastanowić.
No właśnie. Na czym, od początku
tak,
zacząć.
Od początku. Na czym polega to uzależnienie i kto właściwie jest uzależniony? Bo obecnie w społeczeństwie panuje taka łatka, taki stygmat trochę osoby uzależnionej. Osoby, która popełniła duże błędy w swoim życiu, w związku z tym cierpi na uzależnienie. Czy to odnośnie alkoholu, prawda, narkotyków. Tak społecznie raczej lubimy się odseparować od tych ludzi, którzy zboczyli w jakiś sposób, wybrali złe decyzje, podjęli złe decyzje w swoim życiu.
I łatwo ocenia się
zwykle
taką sytuację.
Oczywiście. Ja bym chciał tak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Świat nie jest zero-jedynkowy. To nie jest tak, że albo ktoś jest uzależniony, albo ktoś nie jest uzależniony, prawda? Nie jest tak, że ktoś jest normalny, albo ktoś nie jest normalny. I jednak my żyjemy z takim poczuciem właśnie, że lubimy się czuć lepsi od innych, lubimy się czuć zdrowi, normalni, w przeciwieństwie do tych innych, prawda, którzy mają swoje trudności. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że uzależnienie jest znacznie częstsze niż nam się wydaje. Z mojej obserwacji, z mojej pracy psychologicznej zauważam, że wręcz większość ludzi ma swego rodzaju uzależnienia. I jest to temat bardzo szeroki i istotny, żeby o nim mówić.
Tak, żeby dla przypomnienia nie kojarzyć uzależnień tylko od tych od środków psychoaktywnych, ale są także uzależnienia behawioralne i tu jest cała gama i jest naprawdę o czym mówić.
Dokładnie. W ostatnim rozmowie skupiliśmy się głównie na młodzieży, prawda?
Na młodych ludziach.
Tak, tak. Młodzież to jest ta grupa, z którą ja najczęściej pracuję teraz w kontekście takiej profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki...
I o profilaktyce zawsze warto mówić i szukać sposobów, bo one wciąż są jakby do przebrnięcia, do poszukiwań takich zdecydowanie mocniejszych, bo jak to młodzi ludzie mówią, że ich wymagania również rosną. Często kpią z tych funkcjonujących metod.
Tak, oczekiwania wobec życia bardzo wzrastają. I ostatnio słyszałem taką przepis na szczęście. To jest miej większą wdzięczność do życia i miej mniejsze oczekiwania od życia. To
bardzo jest piękny przepis.
Tak, bardzo on mi się spodobał. Faktycznie każdy z nas ma za co być wdzięcznym. Warto się zastanowić chociażby chwilkę każdego dnia, za co mogę być wdzięcznym tego dnia. To jest piękna emocja. Są nawet badania na temat wdzięczności, które jasno pokazują, że czym więcej praktykujemy tą wdzięczność, czym więcej odczuwamy takiej radości z chwili obecnej. A to jest to, czego wszyscy pragniemy, prawda? A z drugiej strony są te oczekiwania, o których pani wspomniała, czyli chęć przeżycia życia w taki sposób, jaki sobie to wyobrażam, jaki sobie stworzyłem obraz świata. Chociażby tak ludzie z depresją na przykład mają bardzo często, żyją w swoich świecie pewnych swoich oczekiwań, swoich wyobrażeń i nie mają punktu odniesienia do rzeczywistości. Żyją w swojej bańce, tak jakby. Mhm. To jest jednym z powodów, dlaczego tak bardzo cierpią w tym stanie. Nikt nie potrafi ich wyrwać z tej bańki, którą sobie sami stworzyli, z tych oczekiwań, jak świat powinien wyglądać. A w porównaniu do tego, jak on w rzeczywistości jest, jak każdy dzień jest tym zmaganiem się. Tak, także ja tak tylko rzucam takie dygresje odnośnie tego, jak te oczekiwania wobec życia są dla nas niszczące, bo ciężko sprostać temu, co sobie sami postawiliśmy często.
Ale z własnych doświadczeń i tak jak pan powiedział, z możliwości rozmowy ze swoimi podopiecznymi, z tych kontaktów, które jako psycholog i refleksji, i takich wniosków, może pan o nich opowiedzieć, czy zasygnalizować, to najczęściej są to takie różne sytuacje, kiedy no ten młody, bo skoro powróćmy na chwilę do młodych ludzi, o których mówiliśmy tak wiele podczas naszego ostatniego spotkania, ten młody człowiek, no w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie dogonić tych marzeń, oczekiwań, czy nie wiem, czy jakiejś poprzeczki, którą mu z kolei, czy grupa rówieśnicza, czy środowisko narzuca, najczęściej poszukuje gdzie indziej. I tak się zaczynają problemy, naprawdę wielkie problemy.
Tak, i tutaj warto się odnieść do tych uzależnień behawioralnych, o których pani zaczęła mówić, czyli o tych uzależnieniach, które są związane z naszym zachowaniem. Uzależniamy się od pewnego
schematu
zachowań, który daje nam jakąś przyjemność. I tutaj w głównej mierze, tak idąc od najbardziej popularnych uzależnień behawioralnych, to jest korzystanie z telefonu komórkowego i mediów społecznościowych, czy to na telefonie, czy na komputerze. To są gry wideo, prawda? Wszystkie te aktywności, które nas pociągają w tą stronę wirtualną. To jest te najczęściej spotykane uzależnienia behawioralne. I z roku na rok ten problem się
powiększa. Świat bez telefonu, to już właściwie nie jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić.
Tak, nie jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić. Tylko pytanie podstawowe. Po co ja sięgam po ten telefon?
Czyli każdy nad sobą powinien w tym momencie bardzo indywidualnie popracować.
Tak. W ogóle myślę, że też wartościową kwestią takiego wywiadu, który teraz prowadzimy, jest to, że każdy słuchacz też może się zastanowić nad sobą, jak on sobie radzi z tymi wyzwaniami życia, które ma.
Gdyby pan zadał pytanie pierwsze, gdyby mógł pan teraz rozmawiać z kimś, kto jest po drugiej stronie radioodbiornika.
Właśnie, tak jak zacząłem, dlaczego sięgasz po ten telefon. Zastanów się, jaka jest twoja motywacja. Co cię skłania do tego, że pierwsze, co robisz po otworzeniu oczu, sięgasz po telefon. Dlaczego ostatnią rzecz, jaką robisz każdego dnia, jest sięgnięcie po telefon. Tutaj odnoszę się do tego, jak jest typowy schemat młodzieży w tych czasach, że praktycznie zasypiają z telefonem, budzą się z tym telefonem.
Zresztą odpowiedź pozytywna na to pytanie, że tak, troszkę inaczej postawione pytanie, czy zaczynasz dzień od sięgnięcia po telefon, czy kończysz dzień sięgnięciem po telefon, daje poniekąd także odpowiedź na to zasadnicze pytanie, czy to już jest problem tak. związany z uzależnieniem, czy nie.
Właśnie. I ja często podaję taki przykład, że dwie osoby, które mogą to samą ilość czasu spędzać chociażby w internecie czy w mediach społecznościowych, jedna z nich może się uzależnić, druga niekoniecznie. I pytanie, na czym polega ta różnica? I fundamentalną kwestią jest właśnie to, dlaczego ja to robię? Jaka jest moja motywacja ku temu? I tutaj odnosimy się do tej fundamentalnej sfery, jeśli chodzi o uzależnienie, że uzależniają się częściej ci, którzy sięgają po ten telefon, po to piwo, po papieros, po to, żeby ulżyć sobie w cierpieniu w jakiś sposób. Ogólnie unikanie cierpienia, zmniejszanie tego cierpienia w naszym życiu jest jedną z naszych głównych motywacji w naszym życiu. Nikt nie chce cierpieć.
No to ludzkie,
tak,
prawda?
To jest bardzo ludzkie, prawda? Jednak cierpienie jest nieuniknione w naszym życiu, prawda? Nie unikniemy go. Jednakże wpadanie w schemat, który daje mi chwilową ulgę przed tym cierpieniem, sprawia, że po pierwsze się uzależniam, po drugie to cierpienie nie mija, ja tylko je tłumię na chwilę.
Odkładam w czasie.
Tak. Czy to tym piwem stłumię się na chwilkę, czy to tym telefonem ucieknę na chwilkę od tych moich emocji, które są dla mnie trudne. A badania pokazują, że czym więcej daję sobie tą chwilową przyjemność, tym te emocje moje są cięższe, tym czym większy jest smog, przed potem. Którym muszę uciekać, prawda? Więc to są trzy główne powody, dlaczego warto sobie zadać to pytanie. Dlaczego ja to robię? Przed czym chcę uciekać? To jest też ważne pytanie. Z czym sobie nie radzę, że wybieram taką formę radzenia sobie, jak chociażby ciągłe korzystanie z telefonu, ciągłe granie w gry komputerowe, czy ciągłe palenie papierosów.
Później, kiedy już wchodzi się w to uzależnienie, to zazwyczaj nie zastanawia się człowiek nad tym, prawda?
Tak.
I potem jest ten moment, kiedy to ktoś z reguły z boku, z zewnątrz, pan powiedział o tej bańce, o tej depresji, o takim stanie, kiedy nikt nie umie pomóc, no ale też do takiego stanu dochodzi w którymś momencie, to się nie dzieje natychmiast.
Tak, oczywiście. I ważne właśnie, czasami jest taka sytuacja, że taki człowiek czasami nagle zdaje sobie sprawę, że trzyma ten telefon w ręku i nawet nie wie, skąd ten telefon się wziął. To się wydarzyło wręcz automatycznie. I dlatego tak bardzo potrzebni nam są inni ludzie, takie zdrowe kontakty z innymi, aby faktycznie ludzie zauważali, że istnieje pewien problem. To nie jest wstyd, że mamy problem. Każdy się z czymś zmaga. Ja tak często daję taki przykład. Każdy się zmaga ze swoimi demonami. Każdy niesie swój krzyż, mówiąc bardziej, że tak powiem, duchowo. Tak?
Duchowo.
I to jest prawda. Często nie widzimy tego. Widzimy, już żyjemy w świecie tych social mediów, gdzie każdy tworzy sobie taki pomnik, taki idealny obraz siebie, prawda, na tym Facebooku czy Instagramie i pod tą maską kryją się swoje cierpienia. Ja jako psycholog bardziej patrzę na tą stronę, co się kryje pod spodem, między tymi słowami, prawda, między wierszami. Ale na co dzień tego nie widzimy i taki młody człowiek na przykład, który patrzy na piękne zdjęcia młodych ludzi, uważa, że to ze mną jest coś nie tak. Wszyscy inni mają piękne, wspaniałe życie, a to ja sobie nie radzę.
I tak, od tego się zaczyna. Od takiego natłoku myśli i zadawania tysięcy pytań.
Tak. I z tego też są te oczekiwania wobec życia. Że skoro inni mają takie piękne życie, to czemu u mnie jest coś nie tak? Więc to ze mną jest coś nie tak w takim razie. Więc to ja mam problem. Więc to ja muszę przed tym jakoś uciekać, żeby nie wpaść w rolę tej ofiary, prawda? Tego całego systemu.